miejscu pod jasną górą będzie owocne, o ile zawierzymy się Tobie. Zaczynamy więc ten rok od wizyty u Ciebie. U Ciebie, Maryjo, oddając Twojej opiece nowy rok akademicki we wszystkich polskich seminariach duchownych.
Rozważając tajemnicę ustanowienia Eucharystii, polecamy Ci, nasza Matko, także wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkich pielgrzymów tego miejsca, także wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelu Jasnogórskiego i łączących się z nami duchowo za pośrednictwem katolickich rozgłośni. Miej w swojej matczynej opiece, Maryjo, pielgrzymów, którzy dzisiaj do Ciebie przybyli w jubileuszowej 10. pielgrzymce i w liczbie 3000 osób modlili się u Ciebie ze swoimi rodzinami funkcjonariusze policji. Małżeństwa i rodziny w swojej dorocznej pielgrzymce, w której udział wzięło 15000 osób. Członkowie zakonu świętego Jerzego, misjonarze krwi Chrystusa w dniu złożenia profesji wieczystej, pielgrzymi z Gdańska Oliwy z parafii świętego Stanisława Kostki, pielgrzymi z Kielc, parafii świętego Józefa z Kalisza, z parafii błogosławionego Michała Kozala i wiele, wiele grup indywidualnych z kraju i zagranicy. Dzisiaj na Jasnej Górze odbyło się również posiedzenie organizacyjne w Kaplicy Różańcowej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięki wraz z ojcami Paulinami na temat krucjaty różańcowej. Modlimy się o owoce tej krucjaty, a także za obecnych wśród nas górników ze Szczygłowic i ich rodziny, którzy dzisiaj podejmą całonocne czuwanie modlitewne. W naszej modlitwie pamiętamy także, Maryjo, o wiernych z Turska, diecezji kaliskiej, których nawiedzasz w świętym wizerunku nawiedzenia i tych wszystkich, którym u Twojego tronu obiecaliśmy modlitwę. W sposób szczególny prosimy o uzdrowienie Ewy Komorowskiej i Lidii Nowak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
Jeszcze raz zawierzając Tobie, Maryjo, wszystkie nasze osobiste sprawy, intencje, naszych wspólnot i naszych rodzin wołamy z ufnością do Ciebie, pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Kapłanów. O błogosławieństwo prosimy Ojca Podprzeora Jasnej Góry Sebastiana Mateckiego.
Bóg zapłać księdzu prałatowi, rektorowi Wyższego Seminarium w Częstochowie, Andrzejowi Przybylskiemu za rozważanie apelowe, za tę modlitwę w intencji wszystkich powołanych do służby Bożej. Powierzamy więc wszystkich seminarzystów, wychowawców, rektorów i to błogosławieństwo niech sięgnie was wszystkich, kochani bracia. Prosimy księdza rektora do błogosławieństwa i niech wszystkim alumnom błogosławi. Prosimy księdza proboszcza z parafii Szczygłowic, z Szczygłowice, którzy przybywają w pięknej pielgrzymce tradycyjnie, podtrzymując tak wspaniałe tradycje z przedstawicielami świata górniczego. Orkiestra dała piękny koncert, chór będą czuwać w nocy. Niech ta radosna modlitwa płynie tutaj przed obliczem Maryi, a ksiądz proboszcz niech również błogosławi światło pracy.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego z Sanktuarium Narodu Polskiego na Jasnej Górze. Serdecznie pozdrawiamy ojców Paulinów z Jasnej Góry. A drodzy Państwo, już za chwilę w Radiu Maryja i w telewizji Trwam wiadomości. Po nich o godzinie 21.40 w telewizji Trwam Oktawa jest, a w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Temat: polskie finanse i gospodarka, dokąd zmierzają i komu służą. Gośćmi audycji będą pani mecenas Elżbieta Barys oraz dr Zbigniew Kuźmiuk. Zapraszam Państwa i zachęcam do pozostania tego wieczoru razem z nami. A ja życzę dobrej nocy, a jutro radosnego dnia z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Wenia Bekiel. Witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacji dnia. Najważniejszym wydarzeniem ostatniego dnia papieskiej pielgrzymki do Niemiec była uroczysta msza święta we Fryburgu. Razem z Benedyktem XVI koncelebrowało ją 70 księży biskupów. Po południu Benedykt XVI spotkał się z członkami Trybunału Konstytucyjnego, a także z katolikami zaangażowanymi w życie kościelne i społeczne. Wieczorem po oficjalnym pożegnaniu z udziałem prezydenta Niemiec Ojciec Święty odleciał do Rzymu.
Wielka modlitwa dziękczynna, tak można najkrócej powiedzieć o mszy świętej na lotnisku we Fryburgu. Razem z Ojcem Świętym modliło się 100 tysięcy wiernych, w tym pielgrzymi z Francji, ze Szwajcarii, Austrii i Polski. Było też wielu młodych Niemców.
Przyszłam tu, aby świętować ze wspólnotą.
To było pierwsze tak duże wydarzenie w kościele, w którym uczestniczyłem. Bardzo mi się podobało. Uroczystą oprawę Eucharystii uświetnił śpiew kilkusetosobowego chóru i orkiestra. W homilii Ojciec Święty wezwał wszystkich do osobistego nawrócenia. Postawmy więc sobie pytanie, co z moją osobistą relacją z Bogiem w modlitwie w niedzielnej mszy świętej, w pogłębianiu wiary poprzez rozważanie Pisma Świętego oraz studium katechizmu Kościoła katolickiego. Ksiądz arcybiskup Robert Colicz podziękował Benedyktowi XVI za przybycie do ojczyzny. Przybyłeś do nas jako człowiek Boga i wskazujesz nam słowami hasła Twojej wizyty apostolskiej. Tam, gdzie Bóg, tam jest przyszłość. Na Niego, który ostatecznie przychodzi, aby nadać sens i cel naszemu życiu, na Boga. Po południu Ojciec Święty spotkał się z członkami różnych wspólnot i stowarzyszeń katolickich. Benedykt XVI wysłuchał pięknego koncertu. W przemówieniu Ojciec Święty pochwalił katolików, którzy nie wstydzą się przyznawać do Chrystusa. W swoim środowisku pracy chętnie bronicie sprawy swej wiary i Kościoła, a nie zawsze jest to w naszych czasach łatwe. Benedykt XVI podkreślił równocześnie, że Kościół, aby zachować swą tożsamość, musi zachować dystans wobec doczesności. W tym kontekście przypomniał słowa Jezusa: oni nie są z tego świata, jak i ja nie jestem ze świata. Wieczorem na lotnisku w Lahr odbyło się oficjalne pożegnanie Benedykta XVI z udziałem władz państwowych. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Gdzie obecny jest Bóg, tam jest nadzieja i tam otwierają się nowe i często nieoczekiwane perspektywy, które wykraczają poza dzień dzisiejszy i sprawy nietrwałe. Mając to na myśli, towarzyszę myślą i modlitwą drodze Kościoła w Niemczech.
Ponad 15 tysięcy osób uczestniczyło w 27. już pielgrzymce rodzin i małżeństw na Jasną Górę. Mszy świętej przewodniczył ich homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamiński ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Tegoroczna pielgrzymka była szczególnym wołaniem o szacunek dla życia. Pielgrzymce towarzyszyło hasło Polska odnawia małżeńskie śluby. Zgodnie z tym hasłem przybyli na uroczystości, odnowili przysięgę małżeńską, a nowi doradcy życia małżeńskiego złożyli ślubowanie. Przekazywać prawdę o niezerwalności małżeństwa. Dla małżeństwa z Bydgoszczy taka pielgrzymka to wielkie świadectwo. Tym bardziej, gdy wokoło tyle narastających zagrożeń i widocznych ataków na chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny.
Widzimy, jak kruche są te relacje między małżonkami, którzy nie budują tej jedności, nie budują tego duchowego związku między sobą.
W oparciu o Chrystusa.
Co roku do stóp Czarnej Madonny przybywają małżonkowie niekiedy z całymi rodzinami, tak jak państwo wykowie ze Szczecina, by prosić jasnogórską panią o pomoc oraz potrzebne łaski.
Żeby każdego dnia wspierała nas i dodawała nam odwagi w kroczeniu w codziennym życiu, bo życie składa się z wielu trudności. A oparcie na Bogu to jest takim źródłem tego wsparcia moralnego, duchowego i dzięki temu możemy iść do przodu.
Zwłaszcza teraz w czasie kampanii wyborczej, jak podkreślił w homilii ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, nie możemy się dać zwieść słowom wypowiadanym przez kandydatów o rodzinie.
Jak oni wszyscy teraz pięknie mówią o rodzinie w tych tygodniach, ci kandydaci, czy to naprawdę ci sami, co jeszcze niedawno mówili zupełnie inaczej i głosowali inaczej. Dobrze pamiętamy tak zwaną dyscyplinę partyjną w głosowaniach parlamentarnych w sprawach sumienia, gdy chodziło o zdecydowanie, czy obywatelski, setkami tysięcy obywatelskich głosów poparty projekt ustawy chroniący skutecznie ludzkie życie od poczęcia będzie mógł być procedowany w polskim parlamencie.
I dlatego za wszelką cenę, jak apelował przewodniczący Rady do Spraw Rodzin Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Kazimierz Górny, musimy stać w obronie życia.
Ufamy, że także i dzisiejsze zgromadzenie na Jasnej Górze przyczyni się do uchwalenia ustawy broniącej życie każdego człowieka. O to się módlmy wszyscy.
Taki jak obywatelski projekt ustawy chroniącej życie bezwarunkowo, które mimo ponad 600 tysięcy podpisów głosami PO i SLD został wrzucony do kosza. Rosyjskie koncerny przejęły część koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego, by opóźniać jego wydobycie. Oficjalnie wśród firm, które dostały 5-letnią koncesję, nie ma Rosjan, ale według danych z Komisji Europejskiej 1/5 koncesji przeszła w ręce rosyjskie. To było do przewidzenia, mówią eksperci. Rosjanie grają na czas, by zyskać czas na skuteczny lobbying w Komisji Europejskiej przeciw wydobyciu gazu niekonwencjonalnego. To są na razie koncesje poszukiwawcze, potem będą przydzielane koncesje wydobywcze. Polska straciła kontrolę nad koncesjami.
Prognozy dotyczące ilości i jakości gazu łupkowego w Polsce póki co się potwierdzają. Mamy szansę stać się gazową potęgą w Europie.
Wnioski, jakie płyną z pierwszych wierceń za gazem łupkowym i tak zwanym tight gazem, są, można powiedzieć, pomyślne, pozytywne.
Mówi Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Prace poszukiwawcze trwają m.in. na Lubelszczyźnie i Pomorzu.
To są odwierty pionowe, w niektórych przypadkach już również horyzontalne, ale pojedyncze odwierty, trzeba wyraźnie powiedzieć. I w niektórych przypadkach hydroszczelinowanie zostało wykonane.
Za kilka miesięcy będzie wiadomo, jaki jest potencjał złóż gazu łupkowego, mówi Jacek Wróblewski, szef polskiego oddziału amerykańskiej firmy BNK.
BNK Polska posiada 6 koncesji, 3 to jest Saponi wspólnie z naszymi partnerami i 3 koncesje Indiana. I wszystkie są zlokalizowane na Pomorzu. Jesteśmy dopiero w trakcie sprawdzania. Wykonaliśmy 3 otwory poszukiwawcze na koncesjach Saponis. W tej chwili przygotowujemy się do prac testowych i przygotowujemy się do badań sejsmicznych.
Takie prace prowadzi 25 firm, m.in. amerykański ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, angielskie koncerny Lane Energy i Aurelian Oil Gas, a także polskie firmy PGNiG, Lotos i Orlen Upstream. Jak dotąd wydano 101 koncesji na poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego. Tymczasem według nieoficjalnych informacji 21% koncesji trafiło w ręce Rosjan. Zdobyli je, przejmując udziały w firmach, które oficjalnie dostały pozwolenia. To było do przewidzenia, mówi Witold Michałowski, ekspert rynku gazowego.
Dla mnie było to od samego początku oczywiste i wiadome. Uważam, że żarty się już dawno skończyły. W momencie, gdy 2 stalowe rury spięły się nad naszym plecami, interesy grupy towarzyskich z Moskwy i Niemców.
Rząd oficjalnie nie potwierdza tych informacji. Nie możemy sprawdzić, do kogo należy kapitał spółek, twierdzi resort środowiska, który rozdziela koncesję. O zaangażowaniu firm rosyjskich nieoficjalnie mówią za to urzędnicy Komisji Europejskiej. Ryzyko wrogiego przejęcia koncesji było znane już wcześniej, mówi Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju.
Na wolnym rynku wiadomo, że te koncesje idą za setki milionów złotych już w tej chwili. To możemy niemal na pewno powiedzieć. Ja to widziałem ponad pół roku temu.
Co jest celem Rosjan? Zdaniem niektórych ekspertów chodzi m.in. o zablokowanie poszukiwań gazu niekonwencjonalnego w Polsce poprzez niezrealizowanie przewidywanych koncesją badań. W międzyczasie liczą na zwycięstwo wpływowego antyłupkowego lobby w Komisji Europejskiej. Gra na zwłokę jest bardzo realna, uważa Przemysław Wippler, ekspert rynku energetycznego.
Jeżeli mogą kupować spółki, które zyskiwały koncesje poszukiwawcze, to będziemy mieć z dużym prawdopodobieństwem do czynienia z sytuacją, w której opóźniają one prace poszukiwawcze po to, żeby dać sobie więcej czasu, by na poziomie prawa europejskiego zablokować gaz łupkowy w całej Europie. Już w chwili obecnej zablokowano wydobycie gazu łupkowego we Francji.
To byłoby w interesie rosyjskich gigantów energetycznych, dla których gaz łupkowy to śmiertelne zagrożenie. Ma być o wiele tańszy od importowanego surowca, który płynie z głębi Rosji, wyeksploatowanymi rurociągami, które czeka gruntowna modernizacja. Ale zdaniem niektórych ekspertów rosyjskie koncerny energetyczne bardziej niż zablokowaniem mogą być zainteresowane przejęciem łupkowego Eldorado. Europa jest najlepszym rynkiem dla Rosji, mówi Tomasz Chmal, ekspert z Instytutu Sobieskiego.
Europa płaci najwyższą cenę za gaz, wyższą niż Amerykanie czy Chińczycy. W związku z tym, z tego punktu widzenia, to jest bardzo atrakcyjny rynek do tego, żeby nie tylko poszukiwać, ale wydobywać i sprzedawać ten gaz w Europie.
W dodatku po swoich cenach niewiele niższych od obecnych wyśrubowanych cen za gaz konwencjonalny, przewiduje Michałowski.
Rosjanie narzucą cenę w granicach 5% niższą, żeby mieć argument dla opinii publicznej.
Na ile to ryzyko realne? Koncesja na poszukiwanie nie oznacza koncesji na wydobycie. Jednak w praktyce takie firmy mają pierwszeństwo. Jeśli Rosjanie będą chcieli blokować odwierty, to odbierzemy im koncesję, zapowiada wicepremier Waldemar Pawlak. Jeśli będą chcieli eksploatować, nie ma problemu.
Jeżeli będzie wydobycie i jeżeli to będzie, a zanosi się, że będzie to rynek konkurencyjny, bo mamy tutaj kilkanaście istotnych firm, które na tym rynku funkcjonują, to tu nie widzę żadnego problemu. Ważne będzie, aby wprowadzić rozwiązania finansowe, podatkowe, które będą pozwalały na przykład zachowywać też rozsądny poziom opłat na cele publiczne, czyli w postaci czy to opłaty eksploatacyjnej, czy innych opłat takich danin publicznych.
Obecnie opłata eksploatacyjna ustalona kilka miesięcy temu to 4,90 zł za 1000 metrów sześciennych gazu surowca wartego 1200 zł. Zamiast dywersyfikacji utrwalenie rosyjskiego monopolu, zamiast zysków wielki problem.
Czy Rosję czeka kolejne 12 lat pod trzecią i czwartą kadencją prezydenta Władimira Putina? Bardzo możliwe. Wczorajsza decyzja obecnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, aby ponownie na to stanowisko startował Putin, rozwiewają wątpliwości. Tandem Dmitrij Anatoliewicz, Władimir Władimirowicz wymieni się gabinetami. Miejsca dla trzeciego polityka na Kremlu nie ma.
Tego polityka na wakacjach widzieliśmy wiele razy. Ale na emeryturze wyobrazić go sobie bardzo trudno. Dlatego wczorajsze słowa prezydenta Dmitrija Miedwiediewa nie były niespodzianką.
Uważam, że byłoby słusznym, aby zjazd poparł kandydaturę szefa partii Władimira Putina na urząd prezydenta państwa.
Zaskoczenia nie było, bo pierwsze sygnały o tym, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich głową państwa zechce znowu zostać Władimir Putin, były wysyłane już kilka miesięcy temu, mówi profesor Włodzimierz Marciniak, politolog Polskiej Akademii Nauk.
Ja pozdrawiam Dmitrija Anatoliewicza Miedwiediewa.
Teraz było wysoce prawdopodobne po prostu to, że Miedwiediew tylko przez 4 lata pilnował tego miejsca, no tak, ażeby rozwiązać pewną kwadraturę koła, to znaczy ustanowić dożywotnie rządy Putina, a jednocześnie uszanować konstytucję, która wprowadza te ograniczenia liczby kadencji.
Konstytucję, która w 2008 roku wraz z końcem drugiej kadencji prezydenckiej Władimira Putina została znowelizowana i wydłużyła kadencję prezydenta z 4 do 6 lat. Stąd perspektywa nie 8, lecz 12 kolejnych lat prezydentury Putina jest bardzo możliwa. Putin jako kandydat na prezydenta wybrany jest nie z obywatelskiej woli, lecz z namaszczenia obecnej głowy państwa. Jeden z liderów opozycji, Borys Niemcow, uznaje to za kpinę.
Ruskiemu narodu объявили, что два вот этих то ли Dolce Gabbana, to ли Sokrat i Spinoza.
Rosjanom powiedziano, że ci dwaj Dolce i Gabbana, czy jak wolicie Sokrates i Spinoza, podjęli decyzję i tak już po prostu będzie. Ta arogancja i poniżająca decyzja nie martwi ich, bo oni są kompletnie oderwani od rzeczywistości.
Decyzja podjęta na górze może odbić się na i tak nie do końca korzystnych dla Putina sondażach wyborczych, ale to miałoby znaczenie tylko w prawdziwie demokratycznym kraju.
To nie jest standard demokracji światowej. To nie jest dowód na to, że się buduje nowoczesne państwo demokratyczne społeczeństwa obywatelskiego.
Słowa Adama Scheinfelda jednak mocno przeczą zaufaniu polskiego rządu w demokratyzację Rosji. Ta rozbudza swoje imperialistyczne zapędy, co nie wróży dobrym relacjom gospodarczym z sąsiadami, ani relacjom dyplomatycznym, uważa dr Witold Waszczykowski. Przykładem są próby przejęcia kontroli nad poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce.
Brak demokracji, imperializm. To jest niedobra wiadomość dla Polski, bo to oznacza w polityce dyktat, to oznacza odejście od biznesowych relacji, to oznacza, iż polityka będzie dyktować relacje gospodarcze i wszelkie inne Rosji z sąsiadami.
My nie mamy się czego obawiać, bo rządy Putina są przewidywalne, więc dla Polski dobre, uważa doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz.
Jeśli to będzie niezmieniona kontynuacja władzy, to też i te relacje polsko-rosyjskie pewnie nie ulegną zmianie. No miejmy nadzieję, że ewentualnie się jeszcze poprawią, a to nie są złe relacje.
Ale tylko wtedy, gdy interesy Moskwy stoją wyżej niż Warszawy. Poza tym polityka Putina nie zawsze była przewidywalna. Cały świat był zaskoczony agresją na Gruzję. Teraz Rosja rozmieszcza swoje rakiety blisko naszej granicy w obwodzie kaliningradzkim. Dlatego z naszej perspektywy lepszą opcją byłaby druga kadencja prezydenta Miedwiediewa. Takie przesłanki szły na przykład po katastrofie smoleńskiej.
Prezydent Miedwiediew proponował, żeby wspólnie prowadzić śledztwo.
Była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga zwraca też uwagę na wolę przeprowadzenia przez obecnego prezydenta reform na wrażliwych płaszczyznach życia publicznego w Rosji.
Proponował też w końcówce już swojej prezydentury znaczące reformy systemu wymiaru sprawiedliwości, spraw związanych z gospodarką, całego systemu gospodarczego.
Jednak w ocenie profesora Mieczysława Ryby to gry pozorów dostosowane do sposobu postrzegania polityki Rosji wewnątrz kraju i poza jego granicami.
Rola Władimira Putina to jest rola tego silnego, tego mocnego, który może postraszyć, który działa dosyć bezwzględnie, jednoznacznie. Rola Miedwiediewa to jest taka twarz dla Zachodu, prawda, że jest miękki, że mówi o demokracji, mówi o reformach.
Miedwiediew i Putin są sobie potrzebni, więc od lat poklepują się po plecach, z czego cieszą się rosyjscy prominenci, tak jak wiceszef rosyjskiej Dumy Artur Chilingarow.
To seriozny tandem.
To poważny tandem. Wiedzieliśmy, że mają koleżeńskie relacje. Były także intrygi, tak, ale liczy się skutek i jest bardzo zrozumiałym dla każdego Rosjanina, że Władimir Władimirowicz będzie kolejnym prezydentem, a Dmitrij Anatolijewicz pozostanie w polityce w jej ekonomicznym wymiarze.
I Dmitrij Anatolijewicz staje się w polityce, w życiu, w ekonomii strony.
Z takiej perspektywy fakt, czy w Rosji premierem jest Miedwiediew, prezydentem Putin, czy odwrotnie, nie ma już większego znaczenia. Dla Polski kierunek, w którym podąża Rosja, pozostanie ten sam.
I przed nami jeszcze jedna informacja o pogodzie. Zapraszam. Noc pogodna na obszarze całego kraju. Uwaga kierowcy, na Suwalszczyźnie i w centrum możliwe mgły. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 6 w centrum i na Dolnym Śląsku, 7 w zachodniopomorskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu, do 9 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie 1016 hektopaskali. Jutro słońca pod dostatkiem do końca dnia. Termometry wskażą od 19 stopni na Suwalszczyźnie, 20 na Pomorzu, 22 w zachodniopomorskim, Wielkopolsce, w centrum i w Małopolsce, do 23 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie 1015 hektopaskali. I to wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Papież tchnął nadzieję, czytam w naszym dzienniku. Przesłanie, jakie pozostawia Ojciec Święty w Niemczech, to gorący apel do całego narodu o odnowę duchową, do chrześcijan o autentyczne świadectwo życia wiarą, do polityków, by tworzone prawodawstwo opierali na prawie naturalnym. Brązowy periodyk Gazeta Lekarska nie publikuje już krytycznych opinii środowiska w sprawie zapłodnienia metodą in vitro. Gazeta zwija krytyków. Czytam w naszym dzienniku. Donald Tusk jeździ po kraju tuskobusem, jednak nie po to, aby zdać rodakom relacje z 4 lat swoich rządów. Robi to, co najlepiej potrafi. Obiecuje. Rozmowy z ludźmi były dobre na pierwszych wyjazdach, teraz już straciły na autentyczności. Sztab wyborczy robi teraz wszystko, aby nie powtórzyły się takie sceny jak w Kutnie, gdy zapłakana kobieta prosiła Donalda Tuska o pomoc, bo nie ma z czego żyć. Pracy nie znajdzie, drogi nie zbuduje. Czytam w naszym dzienniku. Po Poziom propagandy serwowanej przez rząd Donalda Tuska już dawno dorównał sukcesom ekipy Edwarda Gierka. Cały ten propagandowy kicz jest możliwy tylko dlatego, że tak mało jest w Polsce mediów niezależnych, które mogłyby obnażyć absurdalność tej sytuacji. Kolejna odsłona Matrixu, czytam w naszym dzienniku. Nie ma jak domowe szarlotki czy jabłeczniki. Dodatek kulinarny, słodkości z jabłkami, czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, zanim jeszcze rozpoczną się rozmowy niedokończone, na które bardzo serdecznie zapraszamy, w studiu już są pan doktor Zbigniew Kuźmi, przepraszam, powinien zacząć pani mecenas Elżbieta Barys. Od pierwszej, od kobiety, szczęść Boże, i za chwileczkę będą rozmowy niedokończone, ale jeszcze wcześniej chcemy podziękować naszym ofiarodawcom, dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Radio Maria, pamiętają o tym dziele, dziękujemy za wasze dary serc i tak z Łodzi dziękujemy panu Albinowi Leokadii Koniorom, Krzysztofowi Kowalskiemu, Zofii Koślińskiej, Marii Krzywak, Wacławowi Kuchcińskiemu, Genowefie Lasowej, Stanisławie Maciołek, Barbarze Matyjek, Franciszkowi i Emilowi Maus, Marianowi Mariannie Melon oraz Piotrowi Ilonie Mrowickim, a także dziękujemy wspierającym nas z Gdańska. Do ofiarodawców należą pani Emilia Ceterowska, Czesława Ewiak, Jadwiga Federowicz, Urszula Figiel, Anna Horbacz, Leokadia Kozakowska, Ewa Radke, Janina Stromska, Franciszek Stromski, Leokadia Sylwanowicz, Magdalena Węcel, Elżbieta Werońska. Bóg zapłać, dziękujemy i zanim rozpoczną się rozmowy niedokończone, jeszcze felieton warto wiedzieć. Felieton w Radiu Maria. Mówi Beata Gosiewska.
Warto wiedzieć, że historia, tradycja, nasza tożsamość narodowa, poszanowanie pracy drugiego człowieka, o to wszystko trzeba dbać. To wszystko trzeba pielęgnować, bo naród bez szacunku do ojczyzny nic nie znaczy. Jest jak wypalona, pusta przestrzeń. Bez prawdziwych emocji, bez datak, bez honoru. Dlatego cieszy mnie niezmiernie, że choć komercyjne media nastawione tylko i wyłącznie na robienie propagandy jedynej słusznej partii, obecnie rządzącej, poświęciły 17 września tak niewiele miejsca na przypomnienie, cóż takiego kryje się pod datą 17 września 1939 roku. Jak wielkie cierpienie niosła za sobą zapoczątkowana tego dnia agresja ZSRR na Polskę. Jak bardzo całe lata bolał nas Katyń. To my, Polacy, tego dnia oddaliśmy hołd wszystkim ofiarom tego nieludzkiego dramatu. Tak chociażby uczynili mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Już tradycyjnie w tym dniu spotkali się przy pomniku katyńskim, by w ciszy i skupieniu uczcić pamięć tysięcy polskich oficerów, a w szczególności tych pochodzących z rejonu Ostrowca Świętokrzyskiego. I niezmiernie cieszy mnie fakt, że w gronie tych, którzy przyszli pod pomnik katyński, było tak wielu młodych ludzi. Dlatego trzeba skutecznie i konsekwentnie poszukiwać sposobów na propagowanie idei patriotycznego wychowania. Dla mnie Beaty Gosiewskiej bezsprzecznie takim doskonałym sposobem, taką najwłaściwszą formą jest chociażby spektakl dokumentalno-historyczny Polskie drogi do wolności, który miałam zaszczyt zobaczyć w Skarżysku Kamiennej. Właśnie 72. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Mistrzowska gra dźwiękiem i obrazem, przeplatana teatrem pełnym emocji, miłość, ból, rozpacz i to bardzo silne pragnienie wolności. Właśnie tak zapamiętałam ten spektakl. To jedyna w tym rodzaju lekcja patriotyzmu. Autorzy głośno mówili o tym, jak ogromne spustoszenie poczyniła II wojna światowa i w bardzo wyrazisty sposób przedstawili katyńską Golgotę polskich oficerów. I bynajmniej nie skończyli swej opowieści na roku 1945. Bardzo silnie zaakcentowali te wszystkie nasze dramaty już po II wojnie. Pokazali obraz długoletniego zniewolenia. Mnie, Beatę Gosiewską, wychowaną w silnym duchu patriotycznym i wraz z moim mężem, świętej pamięci Przemysławem Gosiewskim, robiącą wszystko, by nasze kochane dzieciaki, Kinga i Miłosz, też całym sercem pragnęły i garnęły się do patriotycznego wychowania, do patriotycznych przekonań, celów, ideałów. Raduje każdy moment, gdy widzę młodych, skutecznych opiekunów i strażników naszej historii, naszej tożsamości narodowej, naszej tradycji. Cieszą mnie chwile, gdy pamiętamy o rocznicach zapisanych na kartach naszej historii. Cieszą mnie chwile, gdy widzę, jak młodzi ludzie biorą udział w prezentacji ludowych zwyczajów i obrzędów, gdy zamieniają modne dżinsy na ludowe stroje regionalne, te, które niegdyś z taką samą jak teraz oni dumą nosili ich dziadowie i pradziadowie. Tak jak chociażby miałam to okazję zobaczyć na święcie plomów w bliżynie na skarżyskiej ziemi. I właśnie to poszanowanie pracy drugiego człowieka, te gesty pełne zasad i miłości do bliźniego, to silne pragnienie, by obrzędy i zwyczaje przetrwały, by następne pokolenia znały i szanowały mądrości zapisane na kartach naszej historii. To są właśnie nasze największe narodowe skarby. Szacunek do naszych korzeni, szacunek do historii. To nasza siła i warto o tym wiedzieć. I warto o tym głośno i dobitnie mówić. Szczęść Boże, Beata Gosiewska.
21:51. Radio Maria rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Polskie finanse i gospodarka, dokąd zmierzają i komu służą? W studiu witamy panią mecenas Elżbietę Barys oraz pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka. To podstawowe pytanie kierujemy do państwa. To z tego powodu, że gdy spoglądamy na strony internetowe zarówno Ministerstwa Finansów, jak i Ministerstwa Gospodarki, to możemy przeczytać same peany, jak również możemy usłyszeć w mediach sprzyjających rządzącym, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, a jednak widzimy drożyznę i pytamy o finanse i gospodarkę, dokąd zmierzają i komu służą.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Skoro taki mamy tytuł audycji, więc wypadałoby zacząć od diagnozy tego, co dzieje się w Polsce. Rzeczywiście ojciec ma rację, że mamy do czynienia z takimi dwoma rzeczywistościami. Jedna to ta realna za naszymi oknami, która dotyczy zwykłych ludzi, i ta medialna, szczególnie mainstreamowych mediów, gdzie wszystko wygląda bardzo dobrze, gdzie codziennie przekazywane są piękne, kolorowe obrazki. Zadowolony pan premier, który objeżdża właśnie nasz kraj tuskobusem i spotyka ku naszemu zdziwieniu samych prawie szczęśliwych ludzi. Ale parę zdań konkretów. Ta diagnoza rzeczywiście wygląda, mówiąc najoględniej, nie najlepiej. Mamy gigantyczny dług publiczny, który w ostatnich 4 latach właśnie za rządów Donalda Tuska wzrósł aż o 60%, z 500 miliardów złotych do ponad już 800 miliardów i rośnie w bardzo szybkim tempie. Rośnie także ta część nieoficjalna długu, niejako zamieciona pod dywan, wynosząca już co najmniej 50 miliardów złotych. Wszystko to odbywa się mimo gigantycznej wyprzedaży majątku przez te 4 lata, przynajmniej za 50 miliardów złotych. Mamy do czynienia wprawdzie ze wzrostem gospodarczym. On jest rzeczywiście troszeczkę wyższy niż w innych krajach unijnych, ale niestety odnotowujemy cały czas coraz niższe wpływy podatkowe. Wzrosły stawki podatku VAT, a wpływy podatkowe do budżetu wcale nie rosną. Wreszcie właśnie pogarsza się relacja pomiędzy długiem publicznym a PKB, co jest takim miernikiem dla rynków finansowych. Mamy również bardzo złą sytuację na rynku pracy, prawie 2 miliony bezrobotnych, w tym ponad milion to są młodzi ludzie. Kończy się sezon pracy, kończy się czas prac sezonowych, w związku z tym to bezrobocie w ostatnim kwartale będzie na pewno gwałtownie rosło. Mamy bardzo złą sytuację w ochronie zdrowia. W zasadzie większość placówek ochrony zdrowia ma już wyczerpane limity przyjęć do końca roku. Gigantyczne problemy w edukacji, czego wyrazem było ostatnio znacząca podwyżka cen dla rodziców posyłających dzieci do przedszkola. Wreszcie pogarszające się warunki w rolnictwie, bardzo słabe ceny na produkty rolne i gwałtowny wzrost kosztów wytwarzania w rolnictwie. To można powiedzieć jest pokrótce ta diagnoza. Rozumiem, że w dalszej części naszego spotkania będzie można te niektóre wątki rozwinąć.
Proszę Państwa, inwestycja z kapitału, czyli sprzedaż majątku narodowego, to jak ekonomiści mówią, jest to inwestycja dla naiwnych. Żeby mieć korzyść z jakiejkolwiek inwestycji, to trzeba popatrzeć, żeby ten majątek przynosił w perspektywie czasu pieniądze, czyli przepływ pieniądza. I dzisiaj mamy jeszcze takie sektory gospodarki, w której można by było skonsolidować majątek, chociażby węgiel, chociażby rafinerię, kolej, farmaceutyki jeszcze się ostały, prawda? Energetyka. Jeszcze z tych części majątku można zorganizować takie podmioty gospodarcze, w których przepływy pieniężne będą dostarczały pieniądze do budżetu państwa. Niestety obserwujemy właśnie odwrotny trend, czyli tylko ta inwestycja z kapitału, czyli sprzedawanie majątku. No, to już jest dowiedzione przez ekonomię na całym świecie, że to jest właściwie nieskuteczny sposób inwestowania, bo wtedy tak samo jakbyśmy my mieli jakiś majątek, czyli na przykład mieszkanie i sprzedajemy je raz, prawda? Dostajemy wpływy pieniężne jakieś z tego, no i albo kupujemy jak coś innego, ale gdybyśmy to mieszkanie wydzierżawili, wtedy mamy co miesiąc ten dopływ pieniądza z czynszu i to są te przepływy pieniężne. I tak samo z podmiotami gospodarczymi, ich produkcja jest właśnie tym przepływem pieniężnym, który daje korzyść państwu. Mało z tego, budowanie takich organizacji gospodarczych daje jeszcze następny, nie tylko samą produkcję dodaną, czyli ten przepływ tej gotówki, ale jest możliwość inwestowania przede wszystkim w naukę, także obudowywania tych dużych podmiotów mniejszymi przedsiębiorstwami kooperującymi z tym dużym podmiotem, a także inwestowania w budowę podmiotów poza granicami państwa. Takim przykładem, proszę państwa, ewidentnym i jedynym chyba w Polsce jest właśnie Krajowa Spółka Cukrowa, którą się udało w trzeciej kadencji Sejmu ustawą zabezpieczyć. Doprowadziła ona do konsolidacji majątku. Dzisiaj ta spółka jest warta 2 miliardy złotych. Cały majątek, czyli 2/3 tego przemysłu, sprzedano za 300 milionów. No więc to jest ewidentny przykład, jak należy organizować gospodarkę, a nie wyprzedawać majątek, prawda? To jest kwestia, jeżeli chodzi o gospodarkę. I jeszcze jedna kwestia jest bardzo istotna, proszę państwa. To są równe reguły rynkowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Dzisiaj takich równych reguł rynkowych nie mamy. Wolny rynek jest faktycznie fikcją. Reguły rynkowe narzucają wielkie korporacje gospodarcze i finansowe. I tym regułom muszą się niestety podporządkować te drobne podmioty gospodarcze, producenci, także rolni i inni muszą podporządkować się tym dużym. No niestety cały świat, to już też tłumaczyłam kiedyś, skąd się to wzięło, że się to wzięło z teorii Miltona Friedmana z chicagowskiej uczelni i łącznie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym przetoczyło się przez cały świat i toczy się dalej. No i skutki tego są fatalne dla państw, a przede wszystkim dla ludzi. Rośnie bezrobocie. I widać, że człowiek, bo człowiek w tej teorii od razu jest założony, jest tylko